Media społecznościowe i gry cyfrowe oraz polaryzacja społeczna bardzo silnie są związane z pierwotnymi cechami naszego mózgu. Celowo te nasze skłonności, możemy nazwać słabości, chociaż one pozwalają nam też przeżyć, są przez twórców na przykład mediów społecznościowych czy gier cyfrowych wykorzystywane po to, żebyśmy tracili kontrolę nad używaniem albo żeby skłonić nas do myślenia w jakiś sposób.
Najważniejsze. Podcast o tym, czego nie przegapić, gdy jesteś rodzicem. Dojmująca jest bezsilność rodziców wobec nadmiernego korzystania przez ich dzieci ze smartfonów i innych urządzeń cyfrowych. Czasem można odnieść wrażenie, ja odnoszę takie wrażenie, drodzy Państwo, naprawdę cały czas, że jest to największy rodzicielski problem naszych czasów. I nawet jeśli uznamy, że to jest tylko jakiś przejaw czegoś większego, że są problemy w innych obszarach poważniejsze i w związku z tym dzieci uciekają w telefon, to i tak rodzice zadają jedno pytanie. Jak mamy sobie poradzić z przyklejeniem dziecka do telefonu? I o tym porozmawiamy w dzisiejszym odcinku podcastu. Ja się nazywam Mikołaj Fox, to jest podcast Najważniejsze. Zapraszam live w każdy czwartek o 21:00, a następnego dnia na Spotify i inne platformy podcastowe. Podcast jest częścią mojej prorodzicielskiej, proojcowskiej działalności, dlatego tym bardziej zapraszam do subskrypcji, do wspierania podcastu, ale też do zapoznania się z inicjatywami dla rodziców, a szczególnie dla ojców, o których przeczytacie w opisie do każdego odcinku podcastu. Magdalena Bigaj, prezeska Instytutu Cyfrowego Obywatelstwa, dzisiaj jest gościem naszego spotkania. Dzień dobry, dobry wieczór, Magdo. Dziękuję, że znalazłaś czas na spotkanie.
Dzień dobry, a ja dziękuję za zaproszenie. Cieszę się, że będziemy mieli okazję do tej rozmowy.
No, w dzisiejszych czasach to ciągle cię ktoś zaprasza i bardzo się cieszę z tego powodu, że jesteś obecna w wielu miejscach. Ja mam poczucie, że jeśli mamy rozmawiać około 60 minut, to właściwie już nam się kończy czas, mimo że rozmawiamy dopiero chwilkę, dopiero minutę. Więc zacznijmy od potężnych konkretów. Zagrożenia cyfrowe, jasne. Moglibyśmy sobie nagrać na ten temat całą długą rozmowę. I wydaje mi się, że każdy to już je zna, każdy już o nich wie, jakie one są, co robią z mózgiem media społecznościowe, jak to jest, jak nasze dziecko się zaczyna porównywać z innymi w internecie i tak dalej, i tak dalej. Więc o tym można posłuchać pewnie jednego podcastu i myślę, że rodzice są świadomi, chociaż pewnie zaraz się okaże, że wcale tacy świadomi nie są. I dlatego pytanie jest do ciebie o nie tyle o katalog, wiesz, książka telefoniczna zagrożeń cyfrowych, tylko twoim zdaniem. Trzy najpoważniejsze zagrożenia cyfrowe, przed którymi stoją dzisiaj dzieci, względnie dzieci i rodzice.
Media społecznościowe i gry cyfrowe oraz polaryzacja społeczna. I wszystkie te rzeczy, które wymieniłam, chociaż to są takie duże kategorie, bardzo silnie są związane z naszymi, z pierwotnymi cechami naszego mózgu i wręcz celowo te cechy, nasze skłonności, możemy nazwać słabości, chociaż one pozwalają nam też przeżyć, są przez twórców na przykład mediów społecznościowych czy gier cyfrowych wykorzystywane po to, żebyśmy tracili kontrolę nad używaniem albo żeby skłonić nas do myślenia w jakiś sposób, co ma miejsce na przykład w przypadku polaryzacji społecznej. Aczkolwiek pewnie gdybym mogła jeszcze coś dodać, to jeszcze pewnie też trzeba zacząć rozmawiać coraz szerzej o sztucznej inteligencji, tym czym ona właściwie jest i jaki my powinniśmy stosunek do niej obrać, ale myślę, że te trzy wątki będą się w naszej rozmowie pojawiać. Oczywiście to tę wiedzę trzeba pogłębić, bo jak ja mówię, że media społecznościowe stanowią zagrożenie, to trudno powiedzieć, co ja mam przez to rozumieć, więc w przypadku...
No to powiedz, no co przez to rozumiesz?
Przede wszystkim media społecznościowe nie są tymi technologiami, o których możemy powiedzieć, że one są jak nóż. Że to zależy wyłącznie od ciebie, jak będziesz ich używał. No nie, to są produkty, które tworzone są po to, żeby pozyskiwać naszą uwagę bez końca i o tym mówiliśmy już dawno jako badacze, działacze społeczni. Ja naprawdę widziałam, że jeszcze dwa lata temu, jeszcze półtora roku temu, tak wiele osób kiwało z pobłażaniem, że no przecież wystarczy tam, nie wiem, dać dziecku limit ekranowy, albo to wszystko zależy od rodzica i to rodzic musi pilnować dziecka w sieci. Niestety media społecznościowe tworzone są w taki sposób, że nie wystarczy tylko to, że my obkujemy się z higieny cyfrowej, ale no, musimy niestety po drugiej stronie mieć odpowiedzialnego dostawcę. Życie pokazało, że dostawcy mediów społecznościowych nie są odpowiedzialni. Aktualnie w Stanach Zjednoczonych na przykład toczy się proces wytoczony właścicielowi Facebooka i Instagrama przez 41 prokuratorów generalnych i te dowody, które oni wytaczają, które znaleźli, one nie są dla nas badaczy na przykład zaskoczeniem, ale ja się cieszę, że wreszcie w taki sposób, że ja się mogę na to wreszcie powołać, bo wśród nich no, jest wiele po prostu dowodów na celowe działanie firmy, która jest właścicielem Facebooka, Instagrama, celowe destrukcyjne działanie na kondycję psychofizyczną dzieci, bo jeśli mówimy o tym, że na przykład dzieci w mediach społecznościowych typu TikTok, Facebook, Instagram czy Snapchat otaczane są treściami, które na przykład zachęcają je do podejmowania zachowań ryzykownych, romantyzują próby samobójcze i tego typu rzeczy, no to mamy do czynienia z celowym działaniem, tudzież celowym brakiem działania. Zresztą jeden z dowodów to jest wiadomość Marka Zuckerberga do swoich pracowników, w której on na ich uwagi, czy też wręcz takie żądanie zajęcia się bezpieczeństwem dzieci na ich platformach odpowiada: w tym roku, czy też tam w tym sezonie bezpieczeństwo dzieci nie jest naszym priorytetem. No więc bezpieczeństwo dzieci musi być naszym priorytetem. I ja sprowadzę też tę rozmowę do szczegółów, tak żeby rodzice rozumieli, o czym mówimy. Czyli mamy na przykład coś, co nazywamy algorytmami traumy. Algorytmy to jest taki system, który serwuje nam wiadomości, to co widzimy w internecie. No bo jak wejdziemy na Facebooka i mielibyśmy zobaczyć wszystko, co piszą ludzie i strony, które tam polubiliśmy, każdy z nas tam pewnie polubił już w swoim życiu jakieś, przez pewnie dziesiątki tysięcy stron, to by to było totalnie dla nas nieużyteczne. Więc algorytm pierwotnie był stworzony po to, żeby pokazywać nam rzeczy, które nas interesują. Skąd to wiedział? No, poprzez obserwację tego, w co klikamy. Albo na przykład z jakiej strony przyszliśmy na Facebooka, czyli jeśli ja przyszłam ze strony z wyprawką niemowlęcą, kupiłam wyprawkę, a potem sobie wpisałam facebook.com albo kliknęłam w aplikację, no to tam już było odnotowane, okej, użytkownik Magda Bigaj prawdopodobnie jest młodą mamą albo zaraz nią będzie, bo kupowała wyprawkę, no to zaczniemy jej pokazywać treści parentingowe dla rodziców. No i ten algorytm w taki sposób, skąd przychodzimy, co klikamy, które treści klikamy, że lubimy to, które treści komentujemy, zaczyna wnioskować o tym, kim jesteśmy, w jakim wieku, jakiej płci, jakie mamy zainteresowania, po to, żeby pokazywać nam treści, które będą nas skutecznie zatrzymywać w serwisie, bo umówmy się, po drugiej stronie mamy biznes, który chce zarobić, a zarabia się na naszej uwadze, dlatego że jeśli jesteśmy w serwisie, to widzimy reklamy, a czasami nawet w nie klikamy, czasami nawet dokonujemy zakupu całkiem często. Mi na przykład i pewnie wielu słuchaczkom zwłaszcza zdarza się kupować przez Instagram, to znaczy ta torebka chodzi za mną tak długo. Przepraszam, pies i życie domowe nas dopadło. To znaczy ta torebka chodzi za mną tak długo, że zaczynam żywić przekonanie, że widocznie Pan Bóg chce, żebym tę torebkę kupiła, jak mówi Miłosz Brzeziński. Więc ta uwaga jest pozyskiwana za wszelką cenę. I teraz dodatkowo algorytmy zamykają nas w pewnych bańkach informacyjnych, nazywamy to, no po to, żebyśmy czuli się dobrze. Ja to porównuję zawsze do stołu. Jeśli idziemy do znajomych i przy stole wszyscy się z nami zgadzają, narzekamy sobie na to samo, opowiadamy sobie, bo byliśmy w tym samym miejscu na świecie, na wakacjach, wymieniamy się doświadczeniami, to jest super. Ale jeśli przy stole na przykład jest ktoś, kto ciągle się z nami nie zgadza, albo na przykład powoduje dyskomfort, bo mówi, wiesz co, nie jest tak jak mówisz, to chyba źle doczytałaś, bo ja to wiedziałam, coś tam, to my zaczynamy czuć się niezręcznie, prawda? Nie czujemy się dobrze w takim otoczeniu, no i nie chcemy przebywać przy takim stole, więc celem algorytmów jest to, żebyśmy my przy tym stole w medium społecznościowym czuli się dobrze, żebyśmy czuli, że wszyscy się z nami zgadzają, no ale to sprawia, że zaczynamy przestajemy mieć możliwość konfrontowania naszych poglądów, łatwo nas zamknąć w jakimś stereotypowym myśleniu.
Jeszcze w dodatku zaczynamy się pompować argumentami naszej strony, prawda? Mhm. Czyli nie tylko, że my widzimy tylko ludzi, którzy myślą tak samo jak my, ale nasiąkamy tymi argumentami przeciwko tym, co myślą inaczej.
Tak.
To jest bardzo ciekawe.
I mamy, bo my mamy taką, ja będę się w tej rozmowie odwoływać do tych pierwotnych cech mózgu, o których mówiłam. My mamy taką bardzo pierwotną potrzebę utwierdzania się w przekonaniu, potwierdzania naszych przekonań. To w nas bardzo głęboko siedzi. Człowiek nie lubi konfrontować swoich przekonań, bo to się kojarzy z czymś nieprzyjemnym, niekomfortowym, prawda?
Więc, no oczywiście, tym bardziej, że ci inni mają głupie przekonania, więc po co się z nimi konfrontować?
Tak,
to jest ta rzeczywistość, ale wiesz, na to jest, no bo jeżeli mówimy, media społecznościowe to jest zagrożenie, zaraz chcę jeszcze przejść do gier, bo to jest też dość istotny element. To jest zagrożenie, no to wielu rodziców mówi, no pewnie, no to jest tam jakieś zagrożenie, ale to jest takie dobre miejsce, ba, tutaj nawias otwieramy, czy ty, czy ja, czy inni ludzie wkładają do mediów społecznościowych dużo dobrych treści, więc prawda, pojawia się hasło, no tak, ale są tam też dobre treści, dzięki którym my się nimi karmimy i zmieniamy naszą świadomość i tak dalej, ale wreszcie to jest przestrzeń komunikacji. Nasze dzieci potrzebują się komunikować, my się potrzebujemy komunikować, to jest dobre miejsce. Mhm. No to co?
No to powiem ci szczerze, co ja o tym myślę.
Czekam na to.
Oczywiście nie chodzi o to, żeby zupełnie odrzucić media społecznościowe czy gry cyfrowe, to dzisiaj jest miejsce spotkań, gry również. I ja uważam, że my mamy prawo wymagać, żeby to było tworzone zgodnie z prawem i w sposób niezagrażający naszemu zdrowiu psychicznemu na przykład, czy naszemu zdrowiu fizycznemu. Mamy prawo, bo to jest tak, jakby ktoś powiedział, okej, no to skoro w tym państwie panuje bezprawie, no to zlikwidujmy państwo. Nie, prawda? Doprowadźmy poprzez na przykład procesy demokratyczne do tego, żeby prawo w jakimś obszarze zaczęło funkcjonować. Nie poddajemy się, prawda? Chcemy pewne rzeczy zmieniać. I my mamy prawo korzystać z tego, co można nazwać jakimś dobrodziejstwem nowych technologii. Tym niemniej na dzień dzisiejszy nie mogę powiedzieć, że to są dobre miejsca. Bo jeśli mamy do czynienia z algorytmami traumy, które po naszym zachowaniu w mediach społecznościowych orientują się, co nas przeraża i zamiast zaserwować nam coś, co nas uspokoi, starają się te lęki pobudzać, czyli jeśli dziewczynka ma kompleksy, chce się odchudzać, to ona nie dostanie treści ciało pozytywnych czy treści o zdrowym odżywianiu, tylko zacznie dostawać filmiki na TikToku, jak się najeść płatkami kosmetycznymi nasączonymi w soku pomarańczowym, prawda? To są tego typu rzeczy. No to my mówimy dzisiaj o produktach, które nie są zgodne w ogóle z konwencją o prawach dziecka, która mówi o tym, że dziecko ma prawo do bezpiecznego środowiska życia. Czy media społecznościowe są bezpiecznym środowiskiem życia? Nie, absolutnie nie. Druga sprawa, jeszcze skończę, bo
dobra.
One powinny być dostępne od 13 roku życia zgodnie z regulaminami. Tajemnicą Poliszynela jest, że tak nie jest, prawda? Mnóstwo rodziców pozwala dzieciom w ogóle założyć konto. No,
jasne, wspiera, chodź, założymy.
Wspiera. Co my wtedy pokazujemy? Z jednej strony platformy doskonale wiedzą, że tak jest i w tym procesie w Stanach są też na to dowody, że taki Facebook ma raportowanie, że to jest konto, które należy do dziecka, no bo to nawet jeśli skłamiemy po dacie, to potem po zachowaniu naszym w sieci algorytm jest w stanie zidentyfikować, że to jest dziecko. Ale to też jest jeszcze jedna pułapka, że my uczymy dziecko, że regulaminy można łamać, że one nie są istotne, że to sobie ktoś tam wymyślił i nie ma to znaczenia.
Magda, dlaczego? Ja zapomniałem o super ważnej rzeczy, teraz o tym powiem, jeszcze o tym powiem, że Magda jest autorką książki Wychowanie przy ekranie. Ta książka tak wygląda i w opisie swoim masz tą informację. Kto by nie wiedział, warto się zapoznać. Magdo, dlaczego to jest 13 lat? Od razu pytam, bo tak, bo zazwyczaj słyszę taki głos, no tak, 13 lat, bo od 13 roku to już można. Według mnie, chciałbym to skonfrontować z ekspertką, którą jesteś, to jest tak, że są jakieś przepisy prawa amerykańskiego, które to warunkują, ale tak naprawdę to wcale nie jest tak, że ja jako człowiek w wieku 13 lat jestem mentalnie gotowy na to, żeby po prostu konsumować bez limitu Instagrama, Facebooka albo cokolwiek innego.
No zdecydowanie, to znaczy my nigdy nie odpowiedzieliśmy sobie jako społeczeństwo, jaka jest bezpieczna granica wieku użytkowania mediów społecznościowych. My po prostu przyjęliśmy i sprawa amerykańskiego, ale też sprawa reklamy, która mówi o tym, że poniżej 13 roku życia do osób poniżej tego wieku nie można kierować przekazów reklamowych, no więc ponieważ media społecznościowe czy gry zawierają reklamy, no to od 13 roku życia są dostępne. My nie odpowiedzieliśmy sobie na to pytanie, no bo żeby na nie odpowiedzieć, to ktoś, kto odpowiada na takie pytania, musiałby się tym zainteresować, czyli system państwa, który stanowi prawo. A ja po 5 latach aktywnego działania na rzecz higieny cyfrowej i czegoś, co nazywam cyfrowym obywatelstwem, czyli naszych praw, które są, które nam przysługują także w przestrzeni internetu, po tym czasie uważam do dzisiaj, że po żadnej ze stron politycznej nie ma realnego zainteresowania tym tematem, takiego właściwego przyłożenia wagi do tego, jak ogromny wpływ dzisiaj na społeczeństwo ma internet i to, co w tym internecie robimy. Ogromny. Więc my tak naprawdę nie odpowiedzieliśmy sobie jeszcze na to pytanie. Czy dziecko w wieku, bo to w zasadzie jest jeszcze dziecko, moja córka ma 12 lat, kończy 13 lat, w tym roku, w październiku. I wiesz, ja już zaczynam tak wpadać coraz bardziej w panikę, że stracę ten argument regulaminowy. I co wtedy? Bo moim zdaniem uchronienie dziecka przed mediami społecznościowymi najdłużej jak się da w dzisiejszych czasach jest jedną z najlepszych rzeczy po prostu, które, ja się zawsze wzruszam, jak o tym mówię, najlepszych rzeczy po prostu, które możemy dla dzieci zrobić z tego względu, że my, mimo że żyjemy w takich nowoczesnych czasach, to mamy cały czas ciało, kości, krew, mózg. Nasze mózgi ukształtowane ponad 200 tysięcy lat temu. Jesteśmy biologią, biologicznymi ludźmi. I teraz człowiek został stworzony w taki sposób, aby uczył się przez naśladowanie stada. I w czasach przed mediami społecznościowymi to spektrum porównań było bardzo powoli się rozwijało. Najpierw porównywaliśmy się do rodzeństwa, potem do grupy w przedszkolu, dzieci w klasie, no gdzieś tam w telewizji albo w takim starym internecie obserwowaliśmy jakieś informacje o swoich idolach, a teraz dziecko wchodzi do mediów społecznościowych i jest bęk po prostu. 5,5 miliarda ludzi siedzi tam w internecie i w social mediach i nagle, wiesz, nie wiem, nastolatka z terenu byłego PGR-u śledzi influencerkę z jakiegoś bananowego domu w dużym mieście, która robi unboxing, czyli dla tych, co nie wiedzą, odpakowywanie zakupów na żywo i tam mówi, kochani, ten tusz Diora za 300 zł, to jest taki badziew, naprawdę, jak się szanujecie, to musicie kupić Chanel. Wiesz, no to to jest na wielu poziomach po prostu to spektrum porównań jest przytłaczające, przytłaczające. Druga, więc to jest jedna rzecz. Wejście dziecka czy nastolatka do mediów społecznościowych to jest zderzenie go ze ogromnym spektrum porównań i wystawienie na ocenę publiczną. I to jest coś, co nam dorosłym często jest bardzo trudno znieść i to dlatego mnie tak strasznie wzrusza, jak myślę o tym, jak delikatne są dzieci i nastolatki w tym wczesnym wieku nastoletnim, jak wrażliwe na ocenę i z czym one muszą się tam zmierzyć. Oczywiście to jest ubrane w formę zabawy, influencerów, których obserwujemy, tak? No ale te komentarze na nasz temat spływają i one potrafią być niewybredne. A drugi obszar, którego dzisiaj skali moim zdaniem nawet nie jesteśmy w stanie oszacować, to jest obszar związany z nadużyciami seksualnymi wobec dzieci i młodzieży właśnie w mediach społecznościowych i grach cyfrowych. I kiedy
co masz na myśli?
No właśnie, co to znaczy? Bo kiedy ja mówię na przykład molestowanie online, no to część dorosłych może sobie myśleć, o Boże, ale wymyśliła.
Czy to się online molestowało?
Tak, co to znaczy? No, myślę, że każda kobieta, która dostała niezamówione zdjęcie penisa przez internet, wie, o czym mówię, jak okropne jest to uczucie. Ale to nawet nie chodzi o to, że nastolatki i dzieci dostają takich treści bardzo dużo, o czym też zeznawali w Stanach byli pracownicy Facebooka, ale o to, że osoby, no, mówiąc krótko, pedofile, nakłaniają dzieci i młodzież do wysyłania im nagich zdjęć. I teraz te dzieci często są nakłaniane w taki sposób, że na przykład się im kłamie, że już ci i tak zrobiłem zdjęcie kamerką, więc wyślij mi kolejne, bo jak nie, to pokażę to twoim rodzicom, twojej klasie i tak dalej. Pamiętajmy, że mamy do czynienia z dziećmi. Ich płat tutaj czołowy jest jeszcze nierozwinięty. One nie myślą jeszcze tak jak dorosły człowiek, żeby pomyśleć, na bank mi nie zrobił tego zdjęcia. Po drugie, zaczynają czuć się winne, więc bardzo często nie przyjdą do domu, nie przyjdą powiedzieć tego rodzicom, bo czasami jest taki zarzut, no to trzeba mieć dobrą relację z dzieckiem. Wiesz co, ja nie wiem, czy moje dzieci by nie czuły się zawstydzone, żeby przyjść i mi to powiedzieć, bo to jest problem, że dzieci, kiedy spotyka je krzywda, bardzo często czują, że to jest ich wina i przez to niestety często nie szukają pomocy. Kolejna sprawa jest taka, że no i ja miałam powiedzieć, jak to molestowanie online wygląda. No ja między innymi opisuję tę historię, taką historię u siebie w książce. Nie spoilerując całości, ale tam jest historia 8-letniej dziewczynki, która była molestowana na telefonie swojej mamy w taki sposób, że w grze typu multiplayer, czyli w takiej grze, gdzie gra wiele osób i masz kontakt z tymi graczami. I była to gra dla dziewczynek, takie zwykłe ubieranki, tak jak my dawniej papierowe laleczki ubierałyśmy w różne rodzaje ubranek, tak online można sobie w jednej z gier tak ubierać postacie. Więc jedna z postaci zaprosiła tę dziewczynkę do osobnego pokoju w grze, czyli do takiej rozmowy jeden na jeden, jakbyśmy to my starzy ludzie sobie wytłumaczyli. No i tam zaczęła właśnie zadawać pytania o dotykanie się w miejsca intymne, o prosić o rozebranie tej postaci. To, jak wielka jest to krzywda dla dziecka, to o tym świadczy choćby fakt, że ta dziewczynka, chociaż nie powiedziała tego mamie od razu, to po kilku tygodniach podczas wspólnych wakacji po prostu wybuchła płaczem i nie dało się jej uspokoić, kiedy zaczęła mamie opowiadać o tym, co się stało. Mimo, że jeszcze jako ośmiolatka nie do końca rozumiała tego wszystkiego, to wszystko, co się wydarzyło. Więc tego typu rzeczy dzieją się w internecie i w tych zarzutach prokuratorskich jest tego mnóstwo. No ostatnio opinię publiczną też zelektryzowała, to było bodajże początek lutego, informacja o tym, że Mark Zuckerberg, zeznając przed Senatem Amerykańskim, musiał się skonfrontować z rodzicami dzieci i nastolatków, które popełniły samobójstwo, ponieważ doświadczyły molestowania seksualnego na Facebooku lub na Instagramie, więc to jest realna krzywda. No i w tym obszarze nadużyć seksualnych mamy też coś, co mnie bardzo niepokoi, mianowicie całą sferę tak zwanych deepfake'ów, czyli wykorzystywania twarzy dorosłej, znaczy dowolnej osoby i osadzania jej w filmie, na przykład w filmie pornograficznym. I to otwiera zupełnie nowe pole pornografii dziecięcej. Tu już w zasadzie możesz ukraść tożsamość dziecka i wykorzystać je w filmie pornograficznym, zupełnie nie dotykając tego dziecka, tak jak to miało miejsce dawniej.
To tutaj wtrącę ci się, żeby zaprosić słuchających do wcześniejszego podcastu sprzed kilku tygodni. Rozmowa z doktorem Jakubem Andrzejczakiem. Rozmawiamy tam o sztucznej inteligencji i o tym, w jaki sposób dzisiaj młodzież i dzieci wykorzystują, czy mogą wykorzystywać sztuczną inteligencję. Bardzo zapraszam, też bardzo ciekawa rozmowa. Magdo, wracam do takich argumentów rodzicielskich, bo są dwa. Znaczy są dwa takie obszary ważne i w tych obszarach są ważne argumenty rodziców, że to jest coś pozytywnego, że media społecznościowe to jest coś pozytywnego, bo się komunikujemy, poznajemy ciekawe treści i tak dalej. A jeśli chodzi o gry, i to jest właśnie ten drugi obszar, to króciusieńko tylko chciałbym się do niego odnieść, bo chcę przejść, myślę, jednak trochę głębiej jeszcze w tym temacie. No to są gry, prawda? Więc gry są pozytywne, bo gry, sam powiem szczerze, jako młody gracz, kiedy pojawiały się gry, myślę, że sporo angielskiego nauczyłem się od gier, chociaż z gier, chociaż dzisiaj często te gry są jednak w języku polskim, prawie zawsze. Ale nauczyłem się różnych rzeczy też, myślę, że pewnych jakichś takich w myśleniu strategicznym czy zręcznościowym. Jasne, ten element tam był i myślę, że wielu rodziców, pewnie też mojego pokolenia, którzy mówią, hej, super były te gry przełomu lat 80., 90., ja się tam wiele nauczyłem, a jeszcze dzisiaj się uczę współpracy, więc gry są pozytywne.
No i na to bo są, mówić, znaczy że... wiesz, no co do zasady, są i jesteś po lekturze mojej książki.
Ja tak dzisiaj już niekoniecznie uważam, wiesz?
Jesteś po lekturze mojej książki, więc wiesz, że ja nie demonizuję gier. To znaczy na pewno to jest dzisiaj element kodu kulturowego młodego pokolenia. I nie chodzi o to, żeby teraz ktoś tam powiedział, chodź, bo Pikajowa powiedziała, że masz grać w gry, bo twoje pokolenie gra. Ale jeśli dziecko chce grać, no to też nie zalecam takiego podejścia od razu demonizującego gry. Ja w 2020 roku prowadziłam badanie naukowe nad graniem w gry cyfrowe przez młodzież i prowadziłam coś, co się nazywa wywiadami pogłębionymi, czyli rozmowy z młodzieżą, też osobami dorosłymi, które w tym temacie działają. Więc wiem, że młodzi też to dostrzegają i strzelają po prostu jak z karabinu tymi zaletami od uczenia się języka, ale też przez uczenie się współpracy. Też mówili coś, co mnie tak poruszało, na przykład, że w grze wreszcie mogą być sobą, bo nikt ich na wejściu nie ocenia za wygląd. Albo że na przykład dzięki graniu mieli temat do rozmowy, jak poszli do nowej klasy. Więc Więc te gry rzeczywiście, i można w nieskończoność też pewnie wymieniać, tak, i aspekt edukacyjny i tak dalej. Tylko wiecie, na koniec to się okazuje, że...
Co się okazuje na koniec?
To się okazuje na koniec, że po pierwsze, zamiast jakiejś fajnej gry wypasionej o II wojnie światowej, to dziecko gra po prostu w jakąś ostrą strzelankę, że na przykład to może być gra, tak jak w GTA V mieliśmy do czynienia z postacią gwałciciela, w której możesz po prostu zgwałcić inną postać w grze. No ale nawet jeśli dobierzemy tę grę do wieku i pod względem treści, w czym może nam pomóc taka strona pegi.info, to przede wszystkim zarówno właśnie gry, jak i media społecznościowe, czy nawet serwisy zakupowe skonstruowane są w taki sposób, że bardzo łatwo stracić kontrolę nad czasem i wykształcić objawy uzależnienia behawioralnego. Zresztą uzależnienie od gier cyfrowych od niedawna jest na liście chorób, którą co jakiś czas aktualizuje Światowa Organizacja Zdrowia. Na ICD-11 mamy już uzależnienie od gier cyfrowych w tej samej kategorii, gdzie mamy hazard. Dlatego, że one bardzo silnie pobudzają układ nagrody w naszym mózgu. I to ten układ nagrody to jest taki mój ulubiony temat, od którego zazwyczaj zaczynam rozmowę o higienie cyfrowej. Jak idę na spotkanie z dziećmi lub młodzieżą, to mam taki plastikowy mózg, żeby im tam dokładnie pokazać, gdzie to siedzi. I to jest taki, nazwałabym to radar na przyjemności. To jest taka totalnie bezmyślna część mózgu, bo my też często tak sobie wyobrażamy, że ten mózg to jest taki super inteligentny komputer. No nie, to myślenie przyczynowo-skutkowe, samo regulacja, samokontrola, to one siedzą tutaj, w czubie, z przodu, za czołem. To się najdłużej rozwija do 25
roku życia. I to jest najświeższe, prawda?
Najświeższe. Tak, tak. A cała reszta mózgu działa tak jak wątroba. To tak jakbyśmy mieli, albo żołądek. To tak jakbyśmy mieli uważać, że żołądek zacznie jakoś inaczej działać, bo się naczytaliśmy Kierkegaarda, nie? No po prostu żołądek działa tak, jak go ewolucja stworzyła. I teraz Ta część mózgu, która nie odbywa procesów myślowych, działa jak taki zwykły komputer, który zbiera informacje, przetwarza według zasad, które wdrukowała mu ewolucja i działa. I teraz układ nagrody został stworzony po to, żeby identyfikować, co jest przyjemne, żebyśmy uczyli się, co dostarcza nam przyjemności, ale nie żebyśmy analizowali, to tam się nie odbywa analiza, czy ta przyjemność długofalowo będzie dla mnie dobra. Na przykład dlatego narkomani doprowadzają się do śmierci, chociaż logicznie rozumują i rozumieją, że to im szkodzi, tak, ale ten układ nagrody już tak mocno dominuje ich działanie, że samokontrola jest bardzo słaba i oni podążają za tym impulsem. I teraz gry cyfrowe i media społecznościowe czy serwisy zakupowe bardzo silnie pobudzają ten układ nagrody, ponieważ kojarzą nam się z przyjemnością. Chociaż możemy tam zrobić różne rzeczy, które nam sprawią przykrość, to co do zasady jest tak wiele powodów, dla których to nas nagradza. Nawet takie rzeczy jak klik i jest. Nasz mózg stworzony do zbierania informacji uwielbia zbierać informacje. Uwielbia na przykład niespodzianki, bo też tego nas ewolucja nauczyła. Przez to, że lubimy niespodzianki jako gatunek, to mieliśmy motywację na przykład do poszukiwania jedzenia. Wchodziliśmy do tego lasu, nie było wiadomo, czy upolujemy tego zająca, czy nie.
A teraz bing, jest wiadomość.
Jest, klik, wiadomość. Zobacz, w grze masz ciągłe nagrody. Tutaj to zdobędziesz, tamto, przejdziesz kolejny level, a już coś, co w ogóle powinno być zakazane na kontach dzieci w grach, to są, zapomniałam jak to się nazywa, ale te takie boksy, które sobie kupujesz i... kiedy gracz kupuje sobie taki wirtualny boks, to nie wie, co jest w środku.
Za realne pieniądze.
Tak, za realne pieniądze to kupuje. I teraz w środku może być, jak sobie otworzy, kupi i otworzy, może być na przykład coś, co pomoże w tej grze przejść na poziom wyżej, a może być pustka. No i dzieci to kupują po prostu nałogowo, dlatego że no właśnie to pobudza tę naszą potrzebę niespodzianki, bycia zaskakiwanym.
Hazard.
Więc no to jest hazard. To jest w zasadzie, ja bym to zakwalifikowała jako hazard.
Magdo, jest tak, że ty mówisz, to są rzeczy, które mogą być dobre, ale dzisiaj nie są. I walczysz o to, żeby one kiedyś były dobre i my rodzice tobie dziękujemy, że walczysz o to i liczymy na twoje zwycięstwo w tej walce. Tutaj może tylko dopowiem taką małą rzecz, że teraz prowadzisz bardzo ciekawą, nie wiem, czy można to nazwać kampanią, czy formą pracy z nauczycielami, liderami, gdzie edukujesz, masz taki cały proces, w którym edukujesz właśnie w kwestii higieny cyfrowej, ale też masz bardzo fajne, ciekawe podcasty. I jako rodzic, który, można powiedzieć, na co dzień się tym zajmuje, tym, żeby innym rodzicom pomagać, to powiem szczerze, mi brakuje czasu na konsumpcję twoich treści, mimo że uważam, że one są dobre.
Tak, więc... to jest olbrzymi dylemat, ale skąd
dużo tego jest, zaszła? Prawda? No właśnie, i teraz, tak. żeby dojść do sedna tego pytania. Ty mówisz, że to nie działa tak, jak powinno, starasz się, żeby działało tak, jak powinno. Kiedyś może to wywalczymy, mam nadzieję, nie wiem, za lat 10, 15, 30, 100, nie mam pojęcia, ale nie sądzę, żeby to się wydarzyło w wieku, w którym dzieci naszych słuchaczy nadal będą dziećmi. Na dzień dzisiejszy mamy tak, że te rzeczy jak media społecznościowe, gry, to jest po prostu, to jest narkotyk. I jesteśmy przed takim dylematem. Albo mówimy naszym dzieciom, słuchaj, tu jest sklep, dobrze, nie narkotyk, alkohol. Tu sprzedają wódkę. Wódka jest 18 roku życia. Sorry, no nie możesz tam wejść, nie możesz po prostu sobie tego pić, bo to może zniszczyć twoje życie. A nasze dziecko przychodzi i mówi, mamo,
wszyscy piją.
Nie wykluczaj mnie, wszyscy piją, jestem ostatni, który jeszcze nie pił wódki, mimo że mam lat 11. To jest oczywiście, myślę, że wszyscy rozumieją, tak?
Tak, tak.
I teraz, wiesz, to jest...
Jak działać?
Trudno się nie zgodzić, ale jak działać? I to jest do konkretu, nie? Co robić?
Tak, tak. Oczywiście nie odpowiem na to jednym zdaniem, bo wtedy bym napisała tweeta, okay. a nie książkę. Jakby to się dało jednym zdaniem. Chociaż chciałabym takie zdanie, wiesz, in nomine madre i jesteście wszyscy zbawieni.
I koniec. Tak jest. Podoba mi się. Biorę.
Ale niestety chyba Kaszpirowski tu nie zadziała. Oczywiście najłatwiej jest wtedy, kiedy ta wiedza o tym, że higienę cyfrową trzeba wprowadzać, dociera do nas, kiedy dziecko jest małe albo w brzuchu. I wiem, że wiele takich przyszłych rodziców czyta już Wychowanie przy ekranie i to mnie zawsze bardzo cieszy.
Bo siebie muszą wychować. Ale dobra, oddaję.
Tak, to prawda, bo wiesz, ta książka tak naprawdę jest o nas, rodzicach. To był taki myk od wydawcy, który chciał... Ja chciałam napisać książkę dla dorosłych, ale wydawca mówi, napisz dla rodziców. A ja sobie myślę, powiedzieli dla rodziców, a nie o dzieciach. Więc połowa tej książki jest dla każdego tak naprawdę. I po pierwsze musimy wychować siebie, słusznie tutaj wtrąciłeś, bo jak powiedziałaby Krystyna Czubówna, małe osobniki obserwują dorosłe. No i jak my chodzimy z tym telefonem cały czas po domu, no to dziecko nabywa po prostu taki nawyk. Dla niego to jest coś oczywistego. Ale z drugiej strony dzieci też przesiąkają tymi dobrymi nawykami. Na przykład tym, że podczas rozmowy z kimś nie piszemy w telefonie, nie scrollujemy, nie, jak mówią moje dzieci, nie dłubiemy w telefonie, nie lekceważymy kogoś. Że kiedy spożywamy posiłki u nas w domu, to telefon nie leży na stole. Że nie przemieszczamy się po domu z tym telefonem w kieszeni, bo nawet sam dotyk telefonu już pobudza układ nagrody. Tam już pojawia się dopamina, bardzo silny neuroprzekaźnik, który sprawia, że nie jesteśmy w stanie nie sięgnąć po przyjemność lub też bardzo trudno nam tego nie zrobić.
Kto z nas tam nie był?
Tak, więc po pierwsze zaczynamy od siebie. Oczywiście, wiesz, ja wiem, że ludzi trochę przeraża, no bo higiena cyfrowa, o matko, i to ile zasad teraz? 10, 15, 39, jak w badaniu higieny cyfrowej. I ja zawsze wtedy mówię, że najważniejsza jest intuicja. To znaczy, jeśli rozumiesz, że urządzenia ekranowe i wszystko, do czego dają dostęp, bardzo silnie oddziałują na ciebie i odtąd będziesz miał problemy z kontrolą, to w zasadzie to już jest naprawdę bardzo dużo. Bo teraz zaczynasz być czujny, czyli obserwujesz siebie. Aha, wyszliśmy na spacer i ja z mężem cały czas coś sprawdzamy w telefonie, a te dzieci idą koło nas. Albo aha, nasza rodzina, widzę, że spędza popołudnia tak, że każdy dłubie w swoim ekranie. Więc po pierwsze zaczynamy od siebie. Po drugie, no jeśli mamy to dzieci w wieku takim właśnie przedszkolnym, no to jest absolutnie konieczna kontrola rodzicielska, rozumiana jako niewręczanie własnego sprzętu i ustalenie zasad korzystania. WHO tutaj przychodzi w sukurs do drugiego roku życia zero ekranów, to dotyczy też telewizji. Między drugim a piątym rokiem życia rok, godzina ekranu.
Godzina dziennie.
Tak, to dużo. Na przykład moim zdaniem to jest bardzo dużo.
To jest za dużo, szczerze.
Ja sobie nie jeszcze o ile jestem w stanie sobie wyobrazić, że dziecko popłynie przy śwince Pepi albo psim patrolu, a my z nim, o tyle sobie nie wyobrażam, że czterolatek dostaje tablet i godzinę na nim siedzi. To jest dla mózgu naprawdę bardzo destrukcyjne.
A czy znaczenie ma wielkość ekranu? Smartfon to jest powiedzmy taki, prawda? A duży ekran, czy na przykład światło odbite od ściany, kiedy niektórzy korzystają z rzutników, to też jest troszkę coś innego, prawda?
Tak, oczywiście. Ja zawsze mówię, że wybieraj największy ekran, jaki masz do dyspozycji, jeśli chcesz dziecku go udostępnić, na przykład, żeby obejrzało bajkę. Czyli jeśli jesteś w domu, no to włącz bajkę na telewizorze. Jeśli nie masz telewizora, to wybierz komputer lub tablet, który stanie daleko, poza zasięgiem rączek dziecka. Naprawdę w ostateczności powinniśmy dzieciom dawać telefon, bo on bardzo silnie pobudza mózg do scrollowania, dotykania, klikania. telefony, tak jak zwracam uwagę w książce, telefony, ekrany nie uspokajają dzieci. One dzieci zajmują. Więc kiedy dziecko przychodzi i mówi, mamo, nudzi mi się, albo płacze, jest zdenerwowane czy coś, i my dajemy mu po prostu, to masz,
żeby się uspokoił.
Wcale nie odpowiadamy na jego potrzebę, wcale go nie uspokoiliśmy, nie mówiąc o tym, że nie wiadomo dlaczego ono mówi do nas, mamo, nudzi mi się, może chce być z nami po prostu. Tylko my po prostu zajmujemy to dziecko, a to jest taki trening dla dziecka, które się uczy, czy jego potrzeby są zaspokajane. I my takim zachowaniem dajemy taki sygnał, że jego potrzeby nie są w tej chwili najważniejsze. W ogóle mamy do czynienia dzisiaj z pierwszym pokoleniem, które walczy o uwagę rodzica z telefonem. No może niektórzy z nas walczyli o uwagę rodzica z telewizorem, ale myślę, że to nie było jednak tak powszechne. U mnie na przykład nie było tej sytuacji, w wielu domach też nie, że nie wiem, że rodzice patrzyli w telewizor, a na nas nie zwracali uwagi całymi dniami. A telefon, który nosimy przy sobie, no już powoduje, że bardzo często fabingujemy innych, tak? To słowo fabbing z angielskiego phone i snubbing. Snubbing, czyli ignorowanie, czyli właśnie ignorujemy inne osoby. No dzisiaj miałam spotkanie z młodzieżą, zapytałam, kto doświadczył takiego fabbingu. No wszyscy, no to jest nasze wspólne doświadczenie, że przynajmniej raz każdy był zlekceważony w taki sposób. No tak. I przy tych młodszych dzieciach to jeszcze jest pół biedy. W podstawówce już coraz częściej słyszymy, bo inni mają.
Ja jestem ostatni, który nie ma.
Tak. Po pierwsze, to właśnie ja sobie ostatnio żartowałam, że powinnam dopisać taki dodatek do książki 100 odpowiedzi na hasło inni mają. Bo potem się często okazuje, że wcale nie jest tak, że inni mają, tylko inni w postaci 2-3 osób w klasie ma. A po drugie, no to, że inni mają, to nie znaczy, że nasze dziecko musi mieć. I dla mnie w ogóle zawsze trochę mnie dziwi ten argument, bo moje dziecko będzie wykluczone. To nie jest pytanie o to, to jest pytanie, co ty uważasz, czy to jest dobre dla twojego dziecka i teraz na podstawie tego, co uważasz, podejmij decyzję, a nie na podstawie decyzji innych ludzi. No wiesz, dawniej ludzie palili papierosy przy dzieciach nad kołyską w domu, nosił się ten papierosowy, nikt nie wiedział, że to jest szkodliwe. No i też można było powiedzieć, bo inni palili, prawda? Więc to inni mają, ja rozumiem, że to jest trudne. Ja im starsza jest, mam troje dzieci, 3, 9, 12 lat. Im starsza jest moja Marysia, tym częściej słyszę to, bo inni mają, bo ja też bym chciała i tak dalej. No, nie odkryję Ameryki, że w większości przypadków wyzwań wychowawczych bardzo ważna jest relacja z dzieckiem. Czyli u mnie jeszcze działa głębokie spojrzenie w oczy w ostateczności i powiedzenie, wiesz, że chcę dla ciebie dobrze. I ja tak czasami mówię, że zobaczysz, dla twojego pokolenia to kiedyś będzie oczywiste, że do pewnego wieku nie używa się mediów społecznościowych, że te media będą wyglądały zupełnie inaczej niż wyglądają dzisiaj. Bo to jest niemożliwe, żeby po ujawnieniu tylu nieprawidłowości ludzie nie zmienili swojego stosunku. Choć jeszcze długa droga i to, co powiedziałeś, to się nie stanie za dzieciństwa naszych dzieci, natomiast ja wierzę, że to nowe pokolenie zmieni ten świat. Powiem ci dlaczego, ostatnio tak sobie o tym myślałam, bo my nie pamiętamy czasu bez prądu, więc byliśmy w stanie wymyślić zieloną energię, bo jak stanęliśmy przed wyzwaniem znaleźć alternatywę dla węgla na przykład, to nie mieliśmy, o matko, lepiej nie ruszać tego tematu, bo trzeba będzie chodzić z pochodniami, tylko mieliśmy w sobie taką wolność, zastaliśmy prąd i teraz zastanówmy się, jak to ulepszyć. I kiedy my dorośli myślimy dzisiaj o ograniczeniu internetu, to mamy chyba jakiś taki resentyment, że wiesz, przypomina nam się ten modem trzeszczący i w ogóle ten czas, kiedy był problem z dostępem do informacji, załatwianiem spraw urzędowych. Myślę, że w dużej części nas trochę ogranicza to w wypuszczeniu naszej głowy w stronę dobrych rozwiązań, w wyobrażeniu sobie, że ograniczenia mogą przynieść coś dobrego. I wierzę, że te social media babies, jak się często określa to pokolenie, które już się urodziło w czasach mediów społecznościowych, będzie miało taką wolność wymyślenia nowych zasad, ponieważ oni już to wszystko zastali i są bardzo refleksyjni. Naprawdę, jak przed jednym z wykładów młodzi mieli odpowiedzieć na takie pytanie, gdybyś mógł zmienić jedną rzecz w internecie, naprawić ją, to co by to było? I zanim zaczęłam swój wykład, wyszła uczennica i wyczytała listę. Ograniczyć dostęp dzieci do pornografii, tam rozprawić się z fake newsami, tam z polaryzacją społeczną, wiesz, wymienili te wszystkie patologie i powiem ci, że nie wiedziałam jak zacząć i tak jakoś spontanicznie powiedziałam, że chyba jedyne co mogę powiedzieć, to przeprosić, że zepsuliśmy wam internet. bo my wpuściliśmy ten postęp technologiczny z dobrodziejstwem inwentarza, nie regulując go, niech decydują, niech sami wprowadzają sobie ograniczenia. No i przez te 30 lat okazało się, że biznes nie chce wprowadzać ograniczeń, tylko przesuwa coraz dalej te granice dopuszczalnych według biznesu działań. No i teraz jest nam bardzo trudno pewne rzeczy regulować. Ale wracając do twojego pytania, co tu zrobić dzisiaj?
No, no tak, co konkretnie
trudność,
zrobić?
Tak. Trudność największa jest wtedy, kiedy już dziecko rzeczywiście bardzo intensywnie korzysta z internetu. No bo jeśli mamy do czynienia z dzieckiem we wczesnej podstawówce, czy z młodym nastolatkiem, który tam niedawno dostał od nas telefon, no to oczywiście kontrola rodzicielska w postaci aplikacji do kontroli rodzicielskiej typu Family Link, czy inna tego typu aplikacja. Często one są wbudowywane w telefonie albo dostępne w ramach abonamentu telefonicznego. I uwaga, to jest aplikacja do kontroli rodzicielskiej, a nie do śledzenia rodzicielskiego. To jest też ważne, żeby to dzieciom powiedzieć. Też musiałam to wprost powiedzieć dziecku, bo to nie było dla dzieci oczywiste, że my tam nie czytamy, co dzieci piszą do siebie na przykład na WhatsAppie, bo klasy często się tak komunikują, tylko tam zarządzamy na przykład czasem ekranowym i warto jest wspólnie ustalić ten czas. Na początku oczywiście ok, z ośmiolatkiem to może nie musimy tego robić, tylko rozmawiamy z nim o tym, że tu proponujemy, żeby to nie była godzina dziennie, ale już ze starszymi dziećmi to już ta rozmowa jest potrzebna. Można też mówić o tym, że dobrze, to spróbujemy ten czas teraz odblokować i zobaczmy, jak sobie będziesz radził z obowiązkami, będziemy sprawdzać statystyki, czy nagle właśnie z godziny nie zrobiło się 5 godzin na YouTubie. No to o tym wszystkim trzeba rozmawiać. Na przykład zobacz, widzę w statystykach, że bez kontroli czasu przesiedziałeś 8 godzin na graniu w gry mobilne, to, co nie jest abstrakcją, 8 godzin.
No to
porozmawiajmy teraz, no bo to nie jest normalne, prawda? Musimy w dniu zmieścić różne rzeczy. Więc takie mądre stawianie granic i nie abdykowanie z tego. Ja nie wiem, dlaczego rodzice boją się stawiać granice. W innych rzeczach stawiamy granice, a do internetu wpuszczamy bez prawa jazdy. Dobra, masz telefon na komunię, poradzisz sobie. Taki tekst, który czasami słyszę, bo dzieci się urodziły za czasów telefonów. Wiecie co, myśmy się urodzili za czasów lotów na Księżyc. Nie wiem, czy jesteśmy w stanie wsiąść do rakiety i polecieć. No raczej nie, prawda? To, że się ktoś urodził za jakichś czasów, to nie znaczy, że matki coś wyssał, zwłaszcza umiejętność bezpiecznego poruszania się. Z nastolatkami to już nas po prostu ratuje tylko rozmowa. To nie jest proste, bo oczywiście to czasami, jak młodzi by powiedzieli, jest cringe'owe, że nagle matka zaczyna jakiś temat o, nie wiem, pornografii albo o filtrach na Instagramie i tak dalej. No ale my po prostu musimy się interesować, co nam internet robi, o tym rozmawiać. I ja widzę, że, bo wiesz, ja też staję przed takim wyzwaniem. Idę do liceum albo najgorzej do 7-8 klasy, czyli to jest taka młodzież, która dużo głupotek w internecie robi i nagle przychodzi ktoś dorosły i oni z góry zakładają, że ja im każę wyrzucić telefony. Więc to też jest dla mnie wyzwanie, żeby znaleźć z nimi wspólny język. I ja już dawno się zorientowałam, że to, co działa, to jest mówienie językiem ich korzyści. To też nie jest odkrywcze jakieś. Czyli wiesz, no po prostu pokazanie, że i to jest coś, co mówię im zawsze. Higiena cyfrowa nie jest po to, żeby mama była z ciebie zadowolona albo żeby pani ci dała wzorowe, tylko po to, żebyś miał dobre życie. Bo w naszym życiu my chcemy osiągać jakieś cele. Nie mówię o sukcesie, bo ja na przykład nie lubię tego słowa, bo ono się kojarzy pejoratywnie z jakąś presją, ale mamy jakiś cel, na przykład, nie wiem, chcę być weterynarzem, albo chciałabym podróżować, coś zobaczyć. No to co nam jest do tego potrzebne? Sprawnie działający mózg. My musimy umieć się koncentrować, żeby na przykład nauczyć się języków obcych, albo żeby dostać się na wymarzone studia. A nawet samo to, że jeśli chcesz mieć więcej czasu wolnego, nawet na granie w gry, no to zasada higieny cyfrowej pod tytułem kiedy pracuję, uczę się, to telefon jest schowany, pomoże ci w tym. Bo wtedy odrabianie lekcji nie będzie 10 razy przerwane powiadomieniem, przez co twoja koncentracja będzie bardzo słaba i to odrabianie zajmie więcej czasu. Kiedy schowasz telefon, odrobisz te lekcje szybciej, więc zostanie ci więcej po prostu czasu na przyjemność. Więc to są takie bardzo praktyczne rzeczy, które widzę, że do młodych trafiają. Ale wiem, że rodzicom jest trudno o tym rozmawiać, no bo to wymaga zdobycia jakichś argumentów. No ale to, na tym polega w sumie rodzicielstwo. Jak chcemy z nastolatkiem coś ustalić, co jest sporne, no to my musimy mieć poważne argumenty, bo oni nas tam w krzyżowy ogień pytań biorą. A dlaczego mam tak nie robić? A dlaczego tak? Dlaczego mam nie oglądać pornografii? No okazuje się, i mnóstwo badań to pokazuje, że osoby uzależnione od pornografii, a bardzo łatwo w takie uzależnienie popaść, mają problemy w kontaktach seksualnych. No i to jest jakiś argument. Od tego, że się naoglądasz porno, nie znaczy, że będziesz wspaniałym kochankiem i miał mnóstwo dziewczyn za chwilę. Bo może być wręcz odwrotnie. Będziesz zablokowany, nie będziesz umiał wejść w relację, zwłaszcza w relację intymną. Więc no to są tego typu problemy, ale powiem ci, że żeby wyjść im naprzeciw, to piszę właśnie książkę dla nastolatków. Taką, którą rodzic w razie czego będzie mógł powiedzieć, dobra dziecko, poczytaj sobie. Więc ja też teraz cały czas te argumenty przerabiam, zbieram i powiem ci, że pytając młodzież na różnych spotkaniach, widzę, że oni są ciekawi tego. Oni chcą na przykład takich rozwiązań, które mogliby wprowadzić. Takie
pytanie. A oni czytają jeszcze książki? Może grę trzeba zrobić?
Właśnie, zobacz, właśnie bardzo dużo czytają książek. Jak się zobaczy na wyniki czytelnictwa, to się okazuje, że młodzież w Polsce, ale nie tylko w Polsce, to jest jakiś taki trend też w Europie, naprawdę zaczęła dużo czytać. Do tego stopnia, że wydawcy zwęszyli interes i jest w ogóle osobna kategoria, tak zwane young adults to się chyba nazywa, tak? Czyli taka tak zwani młodzi dorośli. Osobna kategoria w wydawnictwie, do której pozyskuje się autorów. No, świetną autorką, która potrafi taki język znaleźć z młodym, jest Justyna Suchecka, której książki są czytane przez młodych i to są książki poradnikowe o zdrowiu psychicznym. To są książki bestsellerowe dzisiaj. I to nie tylko dlatego, że dorośli kupują je dzieciom i to gdzieś leży zakurzone, ale co widać po opiniach nastolatków w internecie, oni po prostu to kupują i cieszą się, że dostają takie rady od dorosłych, no ale właśnie przedstawione takim językiem, który jest dla nich przystępny.
Magdo, wydaje mi się, że najtrudniejszy punkt w tej całej historii o higienie cyfrowej to jest w momencie, kiedy ten telefon dajemy naszym dzieciom. To znaczy, nawet wtedy, kiedy jest już później, prawda, kiedy my się zastanawiamy, no jasne, mój nastolatek jest, nie wiem, w pierwszej, drugiej, trzeciej klasie liceum, zaraz będzie miał 18 lat, czy ja mam jeszcze mu go kontrolować family linkiem? Skąd jest bardzo ciekawy temat. Ale to jest duży, chyba że króciutko chcesz na to odpowiedzieć, na to pytanie. Kiedy przestać kontrolować family linkiem?
No musimy to przestać kiedyś robić, tak jak przestajemy chodzić z dzieckiem na spacer i pozwalamy mu na miasto wyjść samemu. Więc to każdy musi sam zdecydować. Najłatwiej jest to po prostu luzować, czyli po prostu zdejmować kolejne ograniczenia. I jedna z publicystek amerykańskich, która zajmuje się tym tematem od wielu lat, kiedyś takie piękne zdanie powiedziała, nie pytaj, czy ty jesteś gotowy na telefon, czy dziecko jest gotowe na telefon, tylko czy ty jesteś na to gotowy, tak, żeby twoje dziecko miało telefon. Czyli też nie pytaj, czy twoje dziecko jest gotowe już nie mieć kontroli, tylko czy ty jesteś gotowy, żeby to zrobić. To znaczy, czy uważasz, że czy upewniłeś się, że już możesz je wypuścić do tego świata cyfrowego. To są takie delikatne kwestie, które rozumiesz, kiedy zaczynasz być rodzicem nastolatka i rozumiesz, że czasami musisz się zgodzić na pewien koszt w imię tej godności, która przysługuje młodemu człowiekowi, który chce już mieć trochę więcej wolności, tak? Więc no u nas, ja teraz cały czas przerabiam ten temat, więc ta strategia powolnego luzowania i zdejmowania kolejnych ograniczeń jest dobra. Ale tam była jeszcze druga część pytania, która mi
uciekła. Tak, bo to jest właściwie najważniejsze teraz jest pytanie. Ale jeszcze, żeby na sekundę przy tym zostać, to tylko dopowiem, że wydaje mi się, że to z tego, co też ty powiedziałaś, że tutaj jest bardzo ważne to luzowanie, ale jak rozumiem, towarzyszenie po prostu dziecku przez czas, jakiś tam iluś lat, kiedy są te ograniczenia, kiedy też razem uczymy się, właśnie na tym chyba polega higiena cyfrowa, prawda? Żeby nie być cały czas dostępnym, tylko żeby samemu decydować, żeby nie telefon decydował, co ja robię, tylko żebym ja decydował, co robi telefon. I wtedy ten nastolatek, już ten starszy nastolatek, rozumiem, że jest gotowy. Ale wyzwanie, i tu jest to pytanie, to jest wciąż ten moment wręczenia telefonu. I tutaj są różne sposoby. Dla mnie osobiście ważnym takim hasłem jest: nie dawaj dziecku telefonu, tylko to jest twój telefon, który ty dajesz, on z niego korzysta. Okej. Ale przychodzi taki moment, kiedy w takiej czy innej formie dziecko dostaje do użytku jakiś telefon. Bardzo często to jest przed 13 rokiem życia, prawie zawsze.
Teraz to bardzo wcześnie, 6-7 rok życia własny telefon.
No więc właśnie. I teraz tak. Jeszcze do tych 13 urodzin, no bo przecież komunikatory, takie jak na przykład WhatsApp, no to formalnie też są rzeczy, które powinny być od 13 roku życia. Tutaj bardzo często, bardzo rzadko one są od 13 roku życia, tak powiem.
Szkoły temu też w pewnym
Właśnie.
Stopniu zmieniają, bo klasy zakładają sobie grupy na WhatsAppie. Ja pamiętam zdumienie moje, kiedy w Zuchach okazało się, że dzieci mają kanał na Messengerze i drużynowa była bardzo zdziwiona, że Marsia nie ma tych informacji, a ja byłam jeszcze bardziej zdziwiona, dlaczego miałaby mieć informacje z Messengera, więc to się temu jak najbardziej przyczynia. Natomiast jeśli chodzi o...
Teraz ja ci wejdę w słowo.
Dobra.
Nie, bo zobacz,
tak,
bo
my dorośli
to właśnie robimy. To znaczy my, nie wiem, opiekunowie, wychowawcy, my chcemy, żeby dzieci jak najszybciej były dostępne online. Równocześnie są rodzice tacy, takie świry, jak na przykład ja, które wydłużają, jak tylko mogą, ten czas,
tak,
zanim dziecko będzie korzystało ze swojego telefonu, ale równocześnie, nawet jeśli dziecko to rozumie, bo wiele dzieci, tych ześwirowanych, cudzysłów oczywiście, rodziców, myślę, że to są rodzice przyszłości, drodzy, którzy nas słuchacie, jesteśmy rodzicami przyszłości. Ci rodzice wiedzą, jak to jest ważne, ich dzieci wiedzą, jak to jest ważne, ale na koniec dnia te dzieci nie wiedzą, kiedy jest zbiórka Zuchu. Na koniec dnia te dzieci są w jakimś sensie wykluczone. Jeśli ty mówisz, wykluczajmy dzieci cyfrowo z rzeczy niebezpiecznych i z rzeczy tak toksycznych, jak treści na TikToku, to ja jestem za. Ale na koniec dnia, mimo relacji z rodzicem, ważna jest też relacja z rówieśnikami. Tutaj jest pytanie do ciebie.
No dlatego to jest, dzisiaj nie ma dobrej odpowiedzi na to pytanie. My mamy przed sobą jeszcze mnóstwo pracy do wykonania w obszarze edukacji społecznej. Dlatego zawsze mówię, że higiena cyfrowa nie jest kwestią tylko indywidualną, bo twoje dziecko może nawet nie mieć telefonu i zobaczy pornografię w łazience, w szkole, na telefonie kolegi. Ja pamiętam taką rozmowę kiedyś, jak chyba zaklęłam w domu i mój mąż mówi, nie mów takich rzeczy, Marysia, słucha. Marysia tak przechodząc mówi, Boże, nie takie rzeczy w łazience, w szkole słyszałam. I ja tak sobie pomyślałam, no oni nie takie rzeczy widzą w łazience. Z jednej strony jest potrzebna edukacja społeczna i my musimy przejść taki proces, jak przechodziliśmy na przykład z cukrem w diecie, czy właśnie z papierosami, żeby być w takim punkcie już rozwoju świadomości społecznej, że na przykład będzie oczywiste, że będzie coś takiego jak komunikator szkolny. Ja nie wiem, dlaczego żadna firma jeszcze tego nie wprowadziła, czyli bezpieczny komunikator, który dana szkoła wykorzystuje, udostępnia swoim uczniom, czy też organizacjom, które działają na terenie szkoły i w ramach tego komunikatora mogą się z uczniami komunikować. I to jest wtedy bezpieczne, nie połączone z żadną platformą społecznościową, więc to nie jest jakieś okno na świat dla dziecka, można tam odpowiednie filtry założyć dotyczące treści. No pewnie kiedyś się doczekamy takich rozwiązań. Dzisiaj trochę musimy podejść do tego tak, że niektóre koszty trzeba ponieść, czyli no, moje dziecko ma klasowego WhatsAppa od 11 roku życia. I teraz ten moment w ogóle, kiedy my dajemy własny telefon, bo to też poruszyłeś w tym pytaniu tam na początku, on jest rzeczywiście kluczowy. I ja proponuję takie rozwiązanie, żeby przede wszystkim pokazać tę utylitarną stronę telefonu, że to jest narzędzie, które jest nam potrzebne. Więc ja przez wiele lat na właśnie słowa mojego najstarszego dziecka, bo wszyscy mają, pytałam, a do czego chciałabyś go używać? No do zadzwonienia. Do kogo? No do babci, ale tam do przyjaciółki. To użyj mojego telefonu. No to do zagrania. No to proszę, możesz użyć naszego tabletu. U nas w domu jest jeden telewizor. Nie mamy telewizora dla każdego osobnego. I tak samo można podejść też do komputera czy do tabletu, że jest jakiś jeden tablet w domu i może różne osoby mogą z niego korzystać. Czyli naprawdę przez bardzo długi czas nie ma powodu, dla którego dziecko miałoby mieć swój telefon. Natomiast no, dla mnie taką cezurą była samodzielność taka fizyczna, czyli moment, w którym dziecko zaczyna samo chodzić i wracać ze szkoły. I zobacz, w przypadku córki to było dla mnie oczywiste, tak, zaczęła w 4 klasie sama poruszać się po mieście, mieszkamy w Warszawie przy bardzo też ruchliwym skrzyżowaniu i ona rzeczywiście ten telefon wtedy dostała, ale z drugiej strony mój 9-letni synek sam chodzi i wraca ze szkoły i nawet mi to głowy nie przyszło teraz, żeby mu dać telefon. Jakoś to jest dla mnie takie, wiesz, nauczyłam go tego bezpiecznego chodzenia i sobie myślę, a ileż ma do tej szkoły? 4 minuty idzie na pieszo i w ogóle nie wiem, czy mnie zaraz policja na YouTube'a nie przybiegnie, że ja puszczam dziecko 9-letnie samo do szkoły, ale No ale wiesz, jakby chcę przez to pokazać, że to czasami siedzi w naszej głowie, że musi teraz koniecznie mieć telefon. Ja ten moment wręczenia telefonu odwlekałabym ile się da, dlatego że on tak silnie zaczyna stymulować układ nagrody, że myśli dziecka zaczynają krążyć wokół telefonu. Na dodatek to zaczyna być jego własność. I teraz wchodzimy znowu na to pole tych etycznych rozważań o godności dziecka, o tym, że dziecko ma prawo własności. No teraz jak już mu coś dałeś, to nie możesz tak sobie robić, że tam siłą to teraz zabierzesz i oddam ci za 2 tygodnie.
Czyli ten
no.
pożyczony telefon to jest dobry pomysł.
No tak, pożyczony
domowy telefon,
który
ty bierzesz.
Tak, no bo właściwie kiedy tak naprawdę telefon zaczyna być potrzebny, kiedy rzeczywiście te kontakty społeczne już się zaczynają robić naprawdę intensywne, bo umówmy się, czwartoklasiści na WhatsAppie wysyłają sobie po prostu morze emotikonek. Tam nie ma jakiejś relacji społecznej, która jak ominie twoje dziecko, to ono się nie rozwinie społecznie. No, ale już okej, w 7-8 klasie, gdzie dzieci mają, nie wiem, wspólny wolontariat, dają sobie zadania domowe, rozmawiają na różne tematy, 6 klasa też jest już takim momentem, że oni już prowadzą takie bardziej dorosłe rozmowy, no to już możemy powiedzieć, rzeczywiście, to już jest wykorzystywane przez nich do takich społecznych, wartościowych kontaktów. Więc dzisiaj jak na to patrzę, to, ale to jest absolutnie moja subiektywna opinia oparta na tym z jednej strony, jakie mamy wyniki na temat wpływu mediów społecznościowych na dzieci, z drugiej strony na jakichś takich indywidualnych doświadczeniach. Ja myślę, że taki, jakbym mogła, to pewnie do 12 roku życia bym się wstrzymała. Że jednak ten 10-latek to jest jeszcze małe dziecko.
Dobrze, czyli tak, telefon dajemy najpóźniej jak się da. Może korzystać z telefonu w sytuacjach, kiedy naprawdę tego potrzeba, ale to jest jakiś telefon, który mamy w domu. Jeśli ma dostać rzeczywiście swój telefon, to najlepiej by było nie wcześniej niż wtedy, kiedy będzie miał 12 lat. Wtedy, kiedy przychodzimy do domu, to pewnie mamy jakieś miejsce, gdzie deponujemy nasze telefony i nie krążymy z nimi po domu, nie siedzimy z nimi cały czas. Coś jeszcze do tej listy punktów dopisujesz?
Bardzo ważna rzecz. Coś, co się nazywa alternatywą dla świata cyfrowego. Bo to jest często tak, że my przychodzimy, dziecko siedzi przed komputerem i gra i my mówimy, zamknij ten komputer i zajmij się czymś. No, ale on się właśnie czymś zajmuje, więc to nie jest taki hop-siup, tylko teraz mu powiedz, czym on ma się zająć. Poza tym wiesz, też współczesna kultura nas dorosłych też uczy, w ogóle to jest osobny temat, tak, że uczy, żebyśmy byli wiecznymi dziećmi. Uczy nas zabawy, ponieważ wszystko jest takie zabawowe, przyjemne, klik, kolorowe i tak dalej. No to nie jest łatwo zainteresować się tym zamulającym światem fizycznym, gdzie żeby dostać endorfin, trzeba iść na spacer, żeby coś zrobić, to nie wystarczy internetowy aktywizm, lubię to i zrobienie sobie nakładki na zdjęcie, tylko w tym świecie, wiesz, fizycznym musisz iść na przykład, nie wiem, do domu seniora i pomóc, tak? Albo iść gdzieś do schroniska i wyprowadzić te zwierzęta, a nie tylko zrobić sobie nakładkę na profilowe. Więc to samo dotyczy też wymyślania dzisiaj wspierania dzieci w tym znajdowaniu ich zainteresowań, czy też umożliwianiu im jakoś spędzania czasu wolnego, zachęcania ich do różnych form spędzania tego czasu. Ja tutaj akurat nie mówię wcale o tym, żeby wozić dzieci na mnóstwo zajęć dodatkowych, bo to też jest czasami coś, co my tak robimy, że te dzieci tak transportujemy ze szkoły na jedne zajęcia, drugie, trzecie, mindfulness chiński i yoga dla najmłodszych, a potem brakuje czasu na rozmowę. Nie? No ale jednak musimy coś dzieciom zaproponować w zamian. Czasami podpowiedzią może być obserwacja tego, co one robią w internecie. Gry tutaj są dosyć dobrą wskazówką, bo no, jeśli dziecko jest takim typem, że lubi gry strategiczne, no to być może może się wkręcić w szachy na przykład, albo w jakąś ciekawą grę zespołową.
Może grać w tę grę razem z dzieckiem.
Tak, można też grać w grę razem z dzieckiem. Ale jeśli dziecko lubi strzelanki, widać, że jest takie nabuzowane, chce tej adrenaliny, no to może właśnie zajęcia ruchowe. I znam mamę, która tak rozładowywała tego swojego syna, który bardzo dużo grał w gry, więc ona go tam na park trampolin, na parkour, na jakieś zajęcia takie, które mu adrenalinę dostarczały i go jakoś przeprowadziła tą suchą stopą przez taki okres, który ja nazywam internetowym gimnazjum. Na podstawie wiesz, i badań, i moich spotkań z dziećmi, i rozmów z rodzicami, ja zauważyłam, że mamy takie trzy etapy, kiedy dziecko samo korzysta z internetu. Pierwszy etap to jest taki etap cyfrowej niewinności. I to jest takie, wiesz, dziecko zaczyna grać w gry, albo dostaje telefon, coś tam sobie klika, chodzi, ma tam kontrolę rodzicielską. I on tak moim zdaniem na oko, tak do czwartej, piątej klasy jeszcze funkcjonuje. My też na warsztatach widzimy, że ta czwarta, piąta klasa to już nie są takie dzieciaczki 1-3, ale jeszcze się z nimi tak rozmawia na miękko. Natomiast od szóstej klasy zaczyna się internetowe gimnazjum. Hulaj, dusza, piekła nie ma. Oni już umieją tam obejść niektóre kontrole rodzicielskie, już lecą takie treści jak patostreaming, pornografia, wysyłają to między sobą w linkach, w filmikach i tak dalej. Jest dużo takiego kompulsywnego pochłaniania treści, przekraczania granic, bo to też jest wpisane w rozwój i moja książka otwiera się taką opowieścią o przekraczaniu granic sprzed czasów internetu, czyli po podejmowaniu takich zachowań ryzykownych. No i dzisiaj internet jest taką przestrzenią, więc tam te młodsze nastolatki w tym internetowym gimnazjum robią wtedy różne głupotki. To jest też ten czas, kiedy rzeczywiście dziecko może uzależnić się szczególnie od gier cyfrowych, bo bardzo kompulsywnie z nich korzysta. A jeszcze tam się w główce nie pojawiły takie rzeczy jak myślenie o studiach, bo to jest to, co pojawia się właśnie w tym trzecim etapie, który ja widzę, czyli w tym takim dojrzewaniu już przy ekranie. I zauważam to właśnie w liceach, że młodzież zaczyna być bardziej refleksyjna wtedy. Pewnie dlatego, że właśnie pojawiają się już te myśli, kim chcę być. Wyszedłem już z tej przypadkowej grupy osób, którą miałem w podstawówce, która tam zbierała powiedzmy wszystkich ludzi z okolicy, a wybór już szkoły średniej już cię trochę zawęża ci tę różnorodność ludzi, no bo na przykład ktoś idzie do takiego technikum, a ktoś do liceum, tak? No tak. I zaczynają się już jakieś myśli o przyszłości i wtedy rzeczywiście widzę i słyszę od młodych, że na przykład odinstalowują sobie TikToka, bo zauważają, że pożera im czas. Albo na przykład mówią, to przywołuję cytaty z badania Dojrzeć do Praw Fundacji Orange, bo tam też te cytaty były zebrane. Na przykład mówią, że jedna dziewczynka mówi, że zauważyłam, że jak zostawiam odrabianie lekcji na koniec, no to zwykle robię to późno w nocy, więc teraz najpierw odrabiam lekcję, a potem sobie siedzę w internecie. Czyli oni już sami są refleksyjni i potrafią sobie niektóre rzeczy regulować, czyli już są chętniejsi do współpracy nad tym regulowaniem.
Czyli naszym rodzicielskim wyzwaniem jest przetrwać cyfrowe gimnazjum.
Tak.
Bardzo Magdo dziękuję za pomoc, za wskazówki o tym, jak to zrobić. Magdalena Bigaj, prezeska Instytutu Cyfrowego Obywatelstwa, autorka książki Wychowanie przy ekranie, którą bardzo polecam. No i zapraszam też do śledzenia podcastu Magdy i wszelkiej działalności. Ja osobiście śledzę. Bardzo dziękuję za twoją obecność, za twój czas.
Bardzo dziękuję i na koniec też odeślę was do strony higienacyfrowa.pl, gdzie można sobie bezpłatnie i anonimowo zrobić test higieny cyfrowej. To jest takie narzędzie badawcze wykorzystywane też w badaniach. I on się składa z 39 przykładowych zachowań, które są higieną cyfrową. Więc to już wam dużo podpowie, co na co dzień można wdrożyć, żeby o tę higienę wspólnie dbać. Dziękuję za zaproszenie, Mikołaj.
Dziękuję bardzo. Zapraszam na kolejny odcinek podcastu już za tydzień. Za tydzień porozmawiamy o tym, jak ojcowie mogą budować relacje z córkami. Marcin Grudzień nam o tym opowie. Zapraszam też do subskrypcji, zapraszam do tego, żeby śledzić moje inicjatywy, warsztaty, wyjazdy ojców z dziećmi i inne działania, które możecie znaleźć w opisie do tego odcinka. Słyszymy się oczywiście za tydzień. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Mikołaj Fox. Najważniejsze.